omówiony poprzednio w zarysie nurt myślowy zwany humanizmem w różnych jego odcieniach i formach legł u podstaw ważnych i znaczących procesów społeczno-kulturalnych i religijno-duchowych, które zwykło się nazywać renesansem lub po polsku odrodzeniem. Dokonywały się one w drugiej połowie XV wieku i przez cały wiek XVI. Często ten okres historii Europy określa się jako odrodzenie sztuk i nauk, bo rzeczywiście w tych obszarach dokonał się prawdziwy przełom w kulturze europejskiej, który wywarł duży wpływ także na życie religijno-duchowe. Ale termin renesans nie jest jednoznaczny. Jedni jego siły napędowej upatrują w filozofii, twierdząc, że dokonało się przejście w dziedzinie zainteresowania tej nauki od przedmiotu do podmiotu, o czym już kiedyś wspominałem. Inni zaś za prawdziwe odrodzenie uważają zmiany w dziedzinie szeroko pojętej sztuki. Także ustalenie ram czasowych dla tego okresu czasów nowożytnych nastręcza niemałe trudności, a to dlatego, że ów prąd w różnym czasie docierał do różnych krajów europejskich, a ponadto nigdzie w Europie i w żadnej dziedzinie kultury nie wyparł całkowicie form średniowiecznych. Natomiast badacze zgodni są co do tego, że ojczyzną renesansu są Włochy, gdzie początków odrodzenia upatruje się już w XIII wieku, na przykład w twórczości Alighieri Dantego, a później także działających we Florencji Francesca Petrarki i Giovanniego Boccaccia z jego słynnym zbiorem 100 nowel pod tytułem Decameron. Właśnie Florencja jest kolebką renesansowego stylu w sztukach pięknych, a jego początek wiąże się z chwilą, kiedy Lorenzo Ghiberti wykonał z brązu drzwi do baptysterium tuż przy wejściu do słynnej katedry we Florencji. Drzwi północne, ukończone w 1425 roku, zdobią 24 sceny z Nowego Testamentu, zaś drzwi od wschodu, wykonane 25 lat później, pokrywa 10 scen ze Starego Testamentu oraz postacie biblijne i postacie artystów żyjących w czasach twórcy. Z kolei za początek renesansu w architekturze uważa się wykonanie w 1461 roku gigantycznej kopuły na wspomnianej katedrze Santa Maria del Fiore we Florencji przez Filippo Brunelleschiego. Jest to imponujące i całkowicie nowatorskie rozwiązanie architektoniczne. Kopuła na planie ośmioboku ma średnicę około 45,5 metra, a wysokość z tak zwaną latarnią aż 107 metrów. W tworzeniu renesansowej kultury miały swój udział także inne kraje. Sprzyjała temu znaczna poprawa warunków bytowych mieszkańców Europy. Tak na przykład bujny rozkwit gospodarczy Niderlandów w związku z otwarciem zamorskich szlaków handlowych przyczynił się do powstania na tych terenach osobnego typu kultury renesansowej, tak zwanego renesansu północnego, co szczególnie widoczne jest w dziedzinie malarstwa. Bezpośrednim przygotowaniem do tego nowego nurtu, zwłaszcza w dziedzinie życia duchowo-religijnego, była omawiana wcześniej devotio moderna, która właśnie w Niderlandach miała swoje centra. Dzięki podróżom niemieckich uczonych i artystów do Włoch, sztuka renesansowa także dotarła do Niemiec i choć znacznie później niż do innych krajów. Czynnikiem hamującym dotarcie kultury renesansowej do Niemiec, była rodząca się w tym czasie reformacja, która mocno przeciwstawiała się włoskiej kulturze humanistycznej. Renesans dotarł również do Hiszpanii, która w XV i XVI wieku przeżywała głębokie przemiany kulturowe i polityczne. W tym bowiem czasie hiszpańscy władcy zdobyli Granadę, ostatnie państwo muzułmańskie na Półwyspie Iberyjskim, i wskutek połączenia Aragonii i Kastylii zbudowali jedno z najpotężniejszych imperiów świata z nowożytną monarchią absolutną. Jakże nie wspomnieć również o renesansie w Polsce, gdzie obserwujemy wyraźny rozkwit kultury idący w parze z umocnieniem się państwowości za sprawą Jagiellońskiej Unii Polsko-Litewskiej. Ślub króla Zygmunta Starego z Boną Sforcą sprawił, że do Polski zaczęli przybywać włoscy artyści i różni specjaliści, którzy znacząco zmienili nie tylko polski krajobraz architektoniczny, ale także obyczaje kulinarne, towarzyskie, a przede wszystkim tchnęli nowego ducha w życie religijne. Wśród najbardziej znanych przedstawicieli renesansowego humanizmu włoskiego, którzy przybyli do Polski, jest m.in. Filippo Buonarroti, zwany potocznie Kallimachem, który zmarł w 1496 roku i został pochowany w Krakowie. Ponieważ był zamieszany w spisek na życie papieża Pawła II w lutym 1468 roku, dlatego musiał opuścić Rzym i dwa lata później pojawił się na dworze arcybiskupa lwowskiego Grzegorza Sanoka. Kallimach był nauczycielem wymowy synów Kazimierza Jagiellończyka, a także pełnił różne misje dyplomatyczne. Należał do pierwszego w Europie stowarzyszenia literackiego, które w latach 80. XV wieku powstało w Krakowie z inicjatywy niemieckiego humanisty Konrada Celtisa pod nazwą Sodalitas Literaria Vistulana. Dodajmy, że Celtis uchodził za jednego z twórców nowożytnej poezji łacińskiej. Stowarzyszenie to szerzyło radykalny świecki humanizm, dlatego spotkało się z negatywną reakcją środowisk katolickich. Niemniej jednak, pod wpływem głównie włoskiego humanizmu, połączonego z głęboką pobożnością chrześcijańską, renesansowa Polska stała się prawdziwym azylem tolerancji religijnej, jak również nowożytnej architektury i sztuki literackiej. W tym duchu bowiem tworzyli m.in. Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. Odnowiona przez świętą Jadwigę Wawelską Akademia Krakowska stała się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych ówczesnej Europy. Za sprawą siedziby królewskiej i Akademii właśnie Kraków stał się prężnym ośrodkiem renesansowego humanizmu w Europie. Już od 1473 roku działała tu drukarnia Floriana Unglera, co sprzyjało szerzeniu myśli humanistycznej, której najbardziej chlubnym przejawem jest przewrót w rozumieniu kosmosu, jakiego dokonał Mikołaj Kopernik, kanonik z Fromborka. W dziedzinie architektury odnotować trzeba wyraźną zmianę w organizacji życia miasta, czego najbardziej wymownym przykładem jest Zamość, zbudowany od podstaw przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Jako człowiek gruntownie wykształcony zadbał, aby w jego mieście była wyższa uczelnia, Akademia Zamojska, założona w 1594 roku przy pomocy Szymona Szymonowica. Była to pierwsza prywatna uczelnia, a czwarta wyższa uczelnia w ówczesnej Rzeczypospolitej. Do rozwoju humanizmu, nie tylko zresztą w Polsce, wybitnie przyczyniały się szkoły różnego typu. Na przełomie XV i XVI wieku w naszym kraju było około 4000 szkół najniższego szczebla, prowadzonych głównie przez jezuitów, nie licząc kilkunastu gimnazjów protestanckich, wśród których wyróżniało się gimnazjum w Pińczowie. Dzięki rozwojowi szkolnictwa renesansowa Polska mogła cieszyć się wieloma wybitnymi naukowcami i artystami, których nie sposób tu wymienić. Nie trzeba chyba przekonywać, że dokonujący się w dobie renesansu rozwój nauki i sztuki, będący przejawem nowej mentalności, dalekiej od średniowiecznego widzenia świata, dość pesymistycznego i fatalistycznego, odcisnął wyraźny ślad na życiu duchowym w całej Europie, a więc i w Polsce. Widać to zarówno w podejściu do spraw duchowych, w uprawianiu teologii, w malarstwie, w muzyce i literaturze, a może najbardziej w architekturze. Ileż bowiem przepięknych renesansowych kościołów w całej Polsce do dziś gromadzi wiernych. O całym tym bogactwie będziemy jeszcze mówić w dalszych odcinkach naszego cyklu. Podsumowaniem zaś dzisiejszej refleksji niech będzie stwierdzenie, że renesans pokazał, iż rozum i wiara nie tylko, że się nie wykluczają, ale szukając najwyższej prawdy, dobra i piękna, zwłaszcza w dziedzinie duchowości, przynoszą obfite i błogosławione owoce, którym karmić się będą całe następne pokolenia.